Powracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, że Państwa i naszym gościem jest dr Marlena Stradomska, psycholog, psychoterapeuta, ekspertka z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Rozmawiamy o młodych ludziach, o wakacjach, o zagrożeniach wakacyjnych, o sposobach radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. No i mam nadzieję, że jeszcze uda nam się w tej godzinie porozmawiać z panią doktor o dialogu motywującym.
Nie ma wyjścia. Ja tutaj przyszłam z tym celem, więc duch dialogu mnie nie opuszcza. Tak sobie myślę, jak tutaj pani mnie przedstawiała, wakacje, a ja tutaj marudzę, nie? O takich różnych rzeczach, które
eksperci
mogą...
Eksperci alarmują. No, substancje psychoaktywne. Niestety, ale ta smutna statystyka podnosi się i to jest największe zagrożenie dla młodych ludzi.
Mamy też nawet w zachowaniach samobójczych taką korelację, tak? Że jeżeli jest dużo tych zachowań ryzykownych, jeżeli jest dużo tych różnych substancji psychoaktywnych, naprawdę różnych, to wtedy też szukam dalej. Co
zatem
jeszcze?
Prewencja, rozmowa, jeszcze raz.
A jakie mamy negatywne skutki zażywania różnych substancji psychoaktywnych? Bo też sobie nawet często nie zdajemy z tego sprawy. Raz jeszcze powiem, nie ma bezpiecznej dawki. Czasem jeden raz, kiedy ktoś mnie namówi na to, że po prostu spróbuj, będzie fajnie, może się skończyć dla mnie tragicznie. Mogę po prostu, no niestety, umrzeć.
Zginąć.
Nawet jednorazowo, tak? Nawet jeżeli spróbuję, a będzie to tak silna substancja, albo nawet nie wiem, że mam jakieś choroby współistniejące, tak? Że mam jakieś zagrożenie swojego życia i w to wtedy się dzieje. Pamiętajmy też, że używanie substancji psychoaktywnych może uwolnić w nas też nie tylko chorobę taką typową somatyczną, ale to może być też choroba psychiczna. Nie wiemy, kiedy przyjdzie ten taki moment, gdzie na przykład młody człowiek...
No, udowodniono, wynika to także z badań, że bardzo wielu pacjentów oddziałów psychiatrycznych, takich powyżej 40 roku życia, to na ten temat również 2 tygodnie temu opowiadały panie, które gościły w naszym studiu. Tak wynika z rozmów, ze statystyki. Notują w swoim młodym życiu właśnie takie sytuacje związane z bardzo wczesnymi próbami, z substancjami psychoaktywnymi, czyli od uzależnienia do choroby.
Tak, i wtedy jest trudniej. Co jeszcze ciekawego możemy się dowiedzieć o tych nieszczęsnych substancjach? Mogą one zaburzać rozwój psychiczny i fizyczny. Pamiętajmy też dzieci, młodzież, oni się rozwijają. Nie wiemy, kiedy przyjdzie ten moment, taki, który jest kluczowy. Mamy uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Mamy też wywoływanie w mózgu nieodwracalnych zmian. A pamiętajmy już ten tutaj organ, to już w ogóle mamy jeden, jak on jest niesamowicie ważny. Spowalnia proces uczenia się. I koncentracji.
Właśnie. No właśnie.
To też jest to. Zobaczmy, co się dzieje z tym naszym dzieckiem. Ja nie mówię, żeby nie wierzyć, że dziecko jest zmęczone, czy młody człowiek, że jest zmęczony, ale co jeżeli nagle coś się zadziało w takiego, że nic nie pomaga. Kolejna też sprawa to skutkowaniem z zaburzeniami pamięci, zaburzeniami snu. Tutaj też często mówimy sobie, no przecież to depresja, nie mogę spać, to nic innego. Więc no dobrze, no to wtedy sobie trzeba czymś pomóc. Także tutaj jak my się będziemy samodiagnozować, powracając do tego, co mówiłyśmy w pierwszej części, no to wtedy...
Sobie tylko zaszkodzimy.
Zaszkodzimy sobie niesamowicie, bo to pójdzie zupełnie w inną stronę. Ogólnie używanie takich różnych substancji będzie sprawiało to, że człowiek gorzej funkcjonuje. Jakkolwiek sobie to też określimy, no gorsze funkcjonowanie, czyli nie ma tego uśmiechu na twarzy, nie chce mi się ubrać tak inaczej, nie chce mi się uczesać. To są takie podstawowe rzeczy, które my też możemy zobaczyć. Ale też relacje interpersonalne, one są po prostu jakby nie funkcjonuje to tak jak kiedyś. Z różnych przyczyn. Jeżeli tych substancji jest coraz więcej, jeżeli tych kontaktów przez internet jest coraz więcej, to mi coraz trudniej będzie wejść do tej Kasi, Basi, która stoi pod blokiem i mówi, hej, wyjdziesz z nami na pół godziny. to trzeba się ubrać, trzeba się umyć, trzeba umyć zęby. Są też takie badania, że Polacy nie do końca używają szczoteczek do zębów. To też pamiętajmy, to się od czegoś bierze. To też ta edukacja, też to jest taka podstawowa rzecz.
Podstawowa edukacja w zakresie higieny osobistej, życia, codzienności.
A nie sądzimy też tak, że to jest też taka trochę higiena osobista? To ile ja wezmę, ile ja wypiję. Tak sobie też pomyślałam o tym, że to taka może metafora, chociaż nie wiem, czy metafora, ale przecież to jest takie samo dbanie o siebie. To, czy my będziemy jeść tylko fast foody i tylko cukierki, czy my będziemy wypijać tyle, ile na przykład wypija mężczyzna, a jestem kobietą, tak, i sobie mogę na to popatrzeć. Czy to nie jest też taka higiena osobista w takim innym trochę wymiarze, bardziej głębokim? Jeżeli my popatrzymy na to w takim aspekcie, to może też do nas coś dotrze po prostu.
Tak, postawimy pytanie i odpowiemy na nie szczerze i zobaczymy to, tak jak powiedziała pani, w zupełnie innym aspekcie.
Co jest też trudne przed tym dialogiem motywującym. Jeżeli mamy dziecko, które było bardzo mocno ograniczane w domu, które nie mogło wyjść na plac zabaw samodzielnie, albo do sklepu, albo jeszcze, nie wiem, do babci, nawet jak mieszka w tym samym bloku.
Czyli tak zwana nadtroskliwość rodzicielska.
Nadtroskliwość rodzicielska, bardzo mi się podoba ten, jakby ta nazwa, ale gorzej z tym, jak to funkcjonuje. Mhm. I wtedy to dziecko też wyjeżdża i mamy tą skłonność do podejmowania tych różnych decyzji. Czasem to będzie lęk, oczywiście, i dziecko nie będzie nic robiło właściwie.
Jest to, o czym mówiła pani, kiedy nareszcie czuje wolność.
Tak,
w swoim wydaniu i w swojej interpretacji. Zupełnie nieświadomy młody człowiek, w jaki gąszcz się zapuszcza.
Tak, i mamy, i wtedy się zaczyna ten problem, nie? Tutaj też mówiliśmy o tej inicjacji, to oprócz tej seksualnej. To mogą być jakieś kontakty różne, seksualne. Może być hazard, kradzież. Opuszczanie zajęć lekcyjnych. To też przecież od tego się może zacząć.
To w czasie roku szkolnego.
Też. No teraz bardziej to, że mi się nie chce wyjść z daną grupą na wycieczkę, nie? To też
może. I że bez przerwy siedzi ta młoda osoba w czterech ścianach, na przykład przed komputerem.
Tak, bo tam mam ciekawie, tam mam dużo bodźców. Ale też zobaczmy... To się teraz zaczyna, tak? Mówimy o dzieciakach, powiedzmy 13-19, ale też pamiętajmy, od kiedy możemy robić sobie prawo jazdy. I to też, jeżeli mamy takie różne rzeczy, które gdzieś tam sobie zaprogramowaliśmy w głowie, co dalej, to nie jest dla nas niczym nowym, że tragiczne wypadki samochodowe się zdarzają, podczas których no, imprezy nikt na przykład nie zareagował na to, nie? Że, że ktoś bierze klucze, mimo że wypił XYZ. Także tutaj też ta świadomość społeczna, popatrzenie na to, że to nie jest tak, że się ktoś na mnie obrazi, a nawet jeżeli się obrazi, to chociaż nie pozabije moich znajomych, tak? Mówiąc bardzo mocno, ostro, ale myślę, że to też jest ten moment, bo im więcej o tym mówimy, im więcej mówimy o tym, że nie będzie nas, nie będziemy mieć jako my, osoby, które interweniują, problemów z prawem, jeżeli komuś nie pozwolimy wsiąść za kierownicę. To też jest odpowiedzialność tej drugiej osoby. Zatem co? Jak to zadbać o bezpieczeństwo? Jeżeli mówimy w ogóle o sposoby na ochronę, to raz, że rozmowa, ale też mówienie o tym, że nie do końca będzie to takie zabawne, jeżeli chodzi o konsekwencje prawne. Mamy ten program, ale to jest też taka ostatnia deska ratunku, mówiąc wprost. Co jeszcze możemy zobaczyć? Bo często mamy tak, że mamy to wyparcie. Co to będzie to wyparcie? To jest to, że ja nie chcę, jako na przykład rodzic, osoba dorosła, zdać sobie sprawy z tego, że moje dziecko może brać.
Tu się może zatrzymajmy, bo to jest częsty problem. Bardzo często goście naszych programów podejmują ten temat i rozwijają go także na swój sposób w określonych przestrzeniach tematycznych, bo ta sytuacja dotyczy właśnie między innymi uzależnień czy innych problemów z młodymi ludźmi, że rodzice często wypierają i nawet w momencie już prowadzenia terapii nie zawsze są w stanie współpracować, że to jest takie trudne.
bym powiedziała tak, że mądry człowiek obserwuje czujnie dziecko, jest w stanie wychwycić różne sytuacje, zareagować na to. My sobie zaraz zobaczymy, jak wygląda taki test na stronie Candice, gdzie to są kilka prostych pytań, ale możemy dostać informacje. Też proszę pamiętać, że jeżeli ja zapytam dziecko w taki sposób, posłuchaj, to jest moment na to, żebyś mi powiedział, czy bierzesz, czy nie, no to wtedy też usłyszymy to, że no nie, nie biorę, bo już wiem, że jak powiem, że tak, to nie będzie rozmowy z tą mamą czy tatą, ale to będzie już niezła awantura. Jeżeli my tak do tego podejdziemy, no to nie czekajmy na realną odpowiedź. Ale ja zachęcam do tego, żebyśmy korzystali z naszych zmysłów. Jeżeli będziemy korzystać realnie, bez jakiejś totalnej ściemy, jak to też mówią pacjenci w moim gabinecie, z tego, co nam mówią oczy, też bardzo metaforycznie, to wtedy też możemy zauważyć wiele rzeczy. No i tak, co mogę zauważyć jako pierwsze? Zaczerwienione, przekrwione oczy. To jest pierwsza rzecz. Swędzące oczy, takie tutaj podejście, że no jest mi gorzej, tak? Mam problemy skórne też, różnie to bywa, ale co na pewno? Nadmiernie rozszerzone lub zwężone źrenice, które, uwaga, nie reagują na światło. Czy trudno nam przy kuchennym stole zaświecić tą lampkę?
Tak.
No raczej to nie jest nic skomplikowanego, nie musimy do tego używać niesamowitej latarki, ale wystarczy zwykła rzecz. Ja też zachęcam, żebyście Państwo mieli, szczególnie w tym czasie wakacyjnym, po prostu testy na narkotyki. Tak, żeby po prostu mieć ten test, żeby on był czymś takim normalnym w domu, że rodzic ma prawo zobaczyć, czy to dziecko bierze, czy nie, jeżeli jest pod opieką osoby dorosłej i nie ma ukończonych 18 lat. Ale też pamiętajmy, że wtedy też nasza odpowiedzialność za drugiego człowieka się nie kończy, nawet jeżeli ma 18 i jeden dzień. Kolejna rzecz to nietypowe dla naszego dziecka zachowanie, czyli pobudliwość albo spowolnienie ruchowe. Zobaczmy to. Jeżeli tego nie będziemy w stanie zaobserwować, to dziwne by było, bo to są też pytania specjalistów, jak rozmawiają z rodzicami. To są takie podstawowe rzeczy, o których my też powinniśmy pomyśleć. I teraz chciałabym przejść do takiego jednego z ciekawszych testów. Znaczy, testów psychologicznych myślę, że jest 1 500 000, tak?
Tak.
I jeszcze trochę. Ale tutaj w tym, na stronie Candice mamy dosłownie 8 pytań. Czy to jest dużo? To jest jakieś 5 minut właściwie, bo odpowiedzi mamy tak lub nie. I tutaj akurat jest o marihuanie. Ale zobaczmy, jak są te testy zbudowane. Także nawet jeżeli przychodzi nam to dziecko do domu, ja coś już podejrzewam, to też ja nie muszę być alfą i omegą i nie muszę się konsultować z XYZ, bo mogę skorzystać z dzisiejszej naszej propozycji, żeby mieć jakiś ogląd, jak robią na przykład to specjaliści. Mm-hmm. To będzie taka nasza pierwsza rzecz, tylko też pamiętajmy, my też nie jesteśmy osobiście profesjonalistami, a nawet jeżeli jestem psychologiem i rozmawiam z własnym rodzonym dzieckiem, które żyje ze mną x lat, to też mogę wielu rzeczy nie zauważyć, bo mogę nie chcieć tego zauważyć. To też jest grupa takich odbiorców dosyć trudna, która się na tym temacie zna. Tak? Tylko pamiętajmy, że też ta osoba, bo to często są takie różne zarzuty do specjalistów, ta osoba naprawdę dużo widzi. I przede wszystkim, jak przychodzi ktoś obcy, dlatego się nie bierze na terapię
swoich najbliższych.
Oczywiście, także tutaj na to uważajmy, nie? Nawet jak mamy takie pomysły. No i mamy test. Czy masz problem z marihuaną? No w ogóle, jak ktoś mnie zapyta, czy masz problem, no tak, to ja zawsze powiem, że nie.
Równie dobrze można byłoby zapytać, czy masz problem z alkoholem, czy masz problem z zajadaniem, czy masz problem z przebywaniem ponad tam, powiedzmy, ileś godzin z komputerem. Także tutaj ten test można byłoby przełożyć
pewnie,
na wiele
tak
różnych innych pytań.
Spróbujmy, nie? Palisz marihuanę lub używasz haszyszu czy innych przetworów konopi? Sprawdź, czy jesteś problemowym użytkownikiem. Co to znaczy problemowy użytkownik? Zawsze to będzie znaczyło to, że no jednak nie ciągnie do tego. W mniejszym czy większym stopniu na przykład mam fantazję. Dzisiaj po pracy wieczorem będę robił to i tamto. Mhm. To już jest to ciągnięcie, mówiąc bardzo mocno tutaj tak nie wprost. Odpowiadając, skoncentruj się na tym, co działo się w czasie ostatnich 12 miesięcy. Czyli to nie jest ten miesiąc, że oj, dzisiaj to się nic nie działo, albo w ogóle zaczynając lipiec, tak?
Rok.
I mając dosłownie kilka dni po tym, to nie jest dobry czas. I mamy pytanie pierwsze. Czy zdarzyło ci się nie pójść lub spóźnić się do szkoły pracy z powodu używania marihuany? I tutaj tak jak było mówione, możemy mówić o innych rzeczach. Mhm. Czyli co? Nie pójdę do szkoły, nie pójdę do pracy, spóźnię się, bo muszę coś wcześniej zrobić. I to nie jest to, że muszę ugotować dzieciom, nie wiem, jakieś śniadanie czy obiad, tylko muszę zapalić, muszę wziąć. Kolejne, czy z powodu używania marihuany miałeś poważny konflikt z rodziną? Co to znaczy poważny konflikt? Mhm. To też chciałabym, żebyśmy wiedzieli, że każdy to jest poważny. Czy mi ktoś zwrócił uwagę, hej, jak ty sobie radzisz, hej, nie podoba mi się, co ty robisz, ale to może być też to, że no nie wiem, wydarzyło się coś strasznego, nie dopilnowałem dziecka, czy kogoś nie mogłem zawieźć na ostry dyżur w tym momencie, bo nie byłem w stanie.
Mhm. Ja pamiętam taką rozmowę z osobą, która miała problem z hazardem, kiedy po prostu zapomniała, że zostawiła dziecko w samochodzie na ulicy.
Mhm. To jest to. To jest ten poważny problem. To jest ten poważny konflikt.
Ważniejszy był moment gry, nie wiem.
Tak,
bo zrealizowania tego przymusu uzależnienia.
Tak, no bo do ostatniej złotówki mam jeszcze szansę. Nie tylko swojej w kieszeni, ale też wszystkich w tym lokalu, nie? To jeszcze mam szansę. Więc to stało się... W ogóle tu mówimy o priorytetach. My dzisiaj też cały ten nasz wieczór, noc mówimy o priorytetach. Jeżeli ktoś nie jest dla mnie priorytetem, jeżeli ktoś nie jest dla mnie ważny, jeżeli ta substancja
jest najważniejsza,
to gdzie szukać, nie? Co zrobić? Na początku warto to sprawdzić, ale to też gdzieś jak rodzina też usłyszy to pierwszy raz, nie? Że wy nie jesteście ważniejsi, najważniejsi. Ważniejsza jest praca, x, y, z, pomoc innym, zrobienie czegoś dla kogoś. To jest duży smutek i samotność u tych ludzi. Bardzo duże. I tak, gdzie ta akceptacja, nie? Gdzie ta próba racjonalizacji, że no dobrze, no to może tak jest, bo taka osoba, bo pomocny, bo dobry. Przecież właściwie to cudowny człowiek, tylko ten XYZ. Tak to byłby idealny. No właśnie, tylko że tutaj jesteśmy też na etapie zaprzeczania tego, co się dzieje. Jeżeli my będziemy kogoś wzmacniać, że właściwie nic się nie wydarzyło, to też jesteśmy tym współkatem. Też o tym pamiętajmy, że to są nasze mechanizmy, bo może nam jest dobrze w tym otoczeniu, w którym jesteśmy. Też kolejne pytanie jest o tym, czy miałem ten problem z przyjaciółmi. Mhm. Ktoś może nam powiedzieć przy tym drugim, ale ja nie mam rodziny, to w ogóle się nie mam czym martwić. Nie.
Nie dotyczy mnie to pytanie.
Tak, po prostu idziemy dalej. Jak nie rodzina, to znajomi z pracy. To jakaś wspólnota. Pójdźmy w tą stronę.
Społeczność.
Tak. Jak to jest na przykład, jak się jest biegłym sądowym, policjantem, czy innym takim przedstawicielem?
Funkcjonariuszem.
Powiedzmy, funkcjonariuszem. To dlaczego my jesteśmy oceniani przez różne instytucje? Też przez to, że rozmowy są z naszymi sąsiadami. Zobaczmy. To jest siła tego, jak nas postrzegają różni ludzie. I też pamiętajmy, bo sprawa Kamilka była jakiś czas temu, sprawa innych sytuacji bardzo trudnych w Polsce, na świecie. No my też mamy ten telefon. Zadzwonienie na 112 nic nie kosztuje.
Jesteśmy w tym społeczeństwie, żyjemy tu i teraz.
Powiedzcie państwo tak szczerze, kto nie zna zapachu marihuany? Przecież my wiemy. Przecież my sobie zdajemy sprawę, kto, gdzie, kiedy. To nie chodzi o to, żeby na kogoś skarżyć, ale ja jestem w stanie zobaczyć, czy dana osoba w miarę, mniej czy bardziej, chociaż jest pełnoletnia. Jeżeli jest i to jest używanie takie, które jakby tutaj nie zagraża, nie widzę, że coś się złego dzieje, no to ja mogę sobie po prostu powąchać. Ale ja jeżeli widzę niesamowicie dużą grupkę młodych ludzi, którzy wychodzą w tym momencie na ulicę, no to chyba też moim obowiązkiem jest to, żeby w jakiś sposób zareagować. To tak samo jak reagujemy.
To jest taka choroba, brak reakcji, taki grzech zaniechania, który bardzo dużo kosztuje.
Bardzo dużo. i fizycznie, i psychicznie, i społecznie. Kolejne, czy zdarzyło ci się samodzielnie kupić jakąś substancję? Tak, marihuanę wiemy, że ona nie jest legalna. W takim kontekście, no wiadomo, lecznicza to jest druga sprawa.
I wszędzie odpowiedzi są tak lub nie?
Tak, tak lub nie. Bardzo szybkie pytanie. Mogłybyśmy to zrobić w 3 minuty. Czy masz coraz więcej kłopotów z nauką, przyswajaniem nowych informacji?
W związku z tym swoim już uzależnieniem, czy
też, ale lub myśleniem o tym, tak? Lub brakiem tej substancji, co powoduje u mnie dużą frustrację. Czy zdarzyło ci się palić w samotności? Czy często odczuwasz potrzebę użycia substancji? No i mamy.
No, palić w samotności można byłoby dołożyć w innej konwencji, pić w samotności.
Oczywiście.
O tym rozmawiałyśmy podczas ostatniego
Prawda?
Programu. Czy zajadać w samotności?
I ostatnie, myślę, że może nam się to spodobać, tak po prostu po ludzku. Czy zdarzało ci się wydać, tutaj mamy na marihuanę, tak dużo pieniędzy, że musiałeś zrezygnować z innych rzeczy, na których ci zależało. Wstawmy tutaj papierosy, alkohol, dopalacze, zakupy i inne różne rzeczy. I w tym momencie na przykład nie stać mnie na to, żeby sobie pojechać na wakacje. Jak to się stało? Dlaczego? Nie? To też pomyślmy o tym, zanim w ogóle zaczniemy gdzieś myśleć o takich różnych zagadnieniach.
No i tak teraz ten test, tych pytań było 10, tak?
8.
8. Na każde pytanie tak, nie. I pewnie jest jakaś informacja dla naszych słuchaczy, ile twierdzących powinno sprawić, że udają się do specjalisty.
Ja zapraszam na stronę Candisu, tam wysyłamy ten test i tam też mamy informację zwrotną. To też zachęcam, żeby sobie to zrobić. Ale jeżeli na chociaż te 5 odpowiadamy, że tak, to ja zachęcam, żeby nie tylko robić test, ale też zgłosić się do psychologa, do osoby, która się zajmuje uzależnieniami, do psychiatry, do kogokolwiek państwo macie jakąkolwiek możliwość w tym momencie. Może być to zwykły lekarz, taki rodzinny. I wtedy też możemy zacząć w ogóle zastanawiać się nad tym, co dalej z tym zrobić, nie? Bo to już znaczy, że fajnie by było jednak coś z tym zadziałać. Jeżeli mam konflikt z rodziną, z przyjaciółmi, nie starczyło mi na coś, co chciałem, tak? Powiedzmy, to są już te 3.
No to i tak 5 to jest rzeczywiście bardzo taka, powiedziałabym, niemała liczba tych pozytywnych odpowiedzi. Zdawałoby się, że nawet 2 czy 3 powinny sprowokować do tego, by coś
Zachęcam do tego. Zachęcam do tego. Ja tak mówię sobie już z uwagi na to, że pracuję jako suicydolog, to ja mam też taką rozszerzoną wizję tego pacjenta.
Ale zwłaszcza jeśli jest to młody człowiek.
Oczywiście. Jeżeli jest to
niezależnie od tego, jaką formę uzależnienia wstawimy w to pytanie, które tu akurat dotyczy konkretnie palenia marihuany.
Jeżeli się izoluje.
Może to dotyczyć alkoholizmu, czy też innego uzależnienia behawioralnego, które już zaczyna się zakradać podstępnie, a samo nie odejdzie.
Nie. Samo to jeszcze przyjdzie dodatkowo coś.